No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Potłuczonych Historii i oczywiście jak zawsze, jak co tydzień, bardzo się cieszę, że możemy się na te kilkanaście, kilkadziesiąt minut spotkać, żeby posłuchać kolejnej historii. Ale zaczniemy oczywiście, jak zawsze, najpierw od paru komentarzy od Was spod ostatniego odcinka. Proszę, posłuchajcie. Sylwia taki komentarz pisze. Słucham HP z mężem, który zindoktrynowany przeze mnie został ojca fanem, z nie mniejszą zapalczywością co ja, fanka langusty i alpak. Jesteśmy po wielkim leśnym spacerze. Musieliśmy robić przystanki, siadając na gałęzi, bo wymodlony Norbert, którego noszę pod sercem, waży już ponad 2 paczki cukru i jest mi już trochę ciężko. Prosimy o modlitwę w intencji zdrowia całej naszej rodziny i siły w rodzicielstwie, bo wszyscy strasznie nas straszą, że czeka nas trudny czas i kilka miesięcy w trybie zombie z powodu zarwanych przy niemowlaku nocy. Pozdrawiamy. Sylwio, kochana, też Was bardzo pozdrawiam. Ciekawe, że myślisz o to, w sensie o wadze swojego dziecka przez paczki cukru. Ja bym myślał chyba o jakichś innych rzeczach. Nie wiem, paczki makrojali albo paczki czegokolwiek innego. Ale tak, na tryb zombie to się, dziewczyno, szykuj, bo to będzie pewnie jazda nie z tej ziemi. Karolina z kolei pisze tak. Dzisiejszego HP słucham w autobusie relacji Kraków-Lublin, wracając od przyjaciół. Zostałam cudownie ugoszczona, nakarmiona, niedzielnemu obiadowi towarzyszyła nawet szarlotka na ciepło z lodami. Ale co najważniejsze, poszłam z przyjaciółmi na mszę i po półrocznej przerwie poszłam do spowiedzi. Cudowne uczucie. Z nowymi siłami wracam do męża i córeczki. Oczywiście, że tutaj to jedzone mnie bardzo ucieszyło, ale najbardziej mnie ucieszyło, Karolino, że byłaś w spowiedzi, że byliście na mszy w ogóle. To super, że Panu Jezusowi się oddałaś. Ale a propos takiego deseru, ja za szarlotką z lodami to chyba, znaczy zjem, nie? Ale jakimś wielkim fanem to chyba nie jestem. Znowu pewnie tak jak w poprzednim komentarzu, taki deser. Pomyślcie, nie? Jemy obiad na przykład. Rosół schabowy, kapusta, ziemniaczki i tak dalej. I nagle mówią, o, jeszcze deser makroyal. Okej, taki deser rozumiem. Mariusz pisze. A ja se lecę 19, w sensie ciężarówką, nie wiem co to znaczy, przez M1. M1 to chyba jest autostrada w Anglii, tak mi się wydaje, więc może to Mariusz pisze z Anglii. W tle lecą wasze historie, pięknych i fantastycznych ludzi, no po prostu dzieje się życie. Błogosławię wam, Deka Mariusz, i tak tydzień w tydzień bądźcie święci. Mariuszu drogi, zaintrygował mnie twój komentarz, dlatego że jesteś tu podpisany Deka Mariusz, to jest skrót od diakon. Chyba, że ty po prostu coś innego przez to rozumiesz. Ale mnie to zastanowiło. Diakon, który jeździ ciężarówką tydzień w tydzień przez autostradę M1 w Anglii? Ty chłopie, napisz jeszcze jakiś komentarz, może go znajdę, bo jestem zaintrygowany. Diakon w ciężarówce? To byłoby coś. Malmal pisze tak. A ja zrobiłam sobie przerwę po spacerze przed nauką SAP-a. Nie mam pojęcia, co to jest SAP. Pewnie jestem po prostu nieuczony. I słucham popijając kawkę i jedząc Monte. Wszystkich Was pozdrawiam. Dawno już nie myślałem o Monte. Wiecie, że ja bardzo lubię Monte, tylko błagam nie wysyłać mi Monte, bo jak kiedyś powiedziałem, że lubię Monte, to wysłaliście do klasztoru taką ilość, że bracia po prostu mnie znienawidzili, że muszą to jeść przez pół roku. Ale dawno już nie jadłem Monte, szczególnie to białe. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, jest takie tylko białe. Bo takie normalne Monte jest, wiecie, to białe i takie czekoladowe. Te czekoladowe to nie wiem po co, komu na co. Ale jest też taka wersja tylko białe. I to jest fajne, takie tylko białe. Dobra, ostatni komentarz. Wercia. A ja słucham HP wracając z weekendu łaski. O proszę. Dziękuję Ci, Ojcze, za konferencję i za zdjęcie. Ojcze, proszę o błogosławieństwo dla naszej wspólnoty. Jestem tą Wercią, co leżała w szpitalu z dużymi ranami na rękach. Ojcze, czytałeś mój komentarz w HP. Chciałem Ci powiedzieć, że już mam ładne dłonie i podziękować za modlitwę. Pan Bóg działa. Bardzo się cieszę, Werciu, że już dobrze z Twoimi dłoni. Dlatego czytam ten komentarz, że to jest kontynuacja tamtej trudnej sytuacji. Wercie jeszcze pisze tak, ale tak bardzo mi szkoda było Ciebie na tym weekendzie, bo cały czas ktoś Ciebie zaczepiał, rozmawiał z Tobą i nawet nie mogłeś sobie swobodnie wypić kolki, więc nie zagadałam. Głupiaś, Wercia, trzeba było zagadać. A potem się nie obrażać, kiedy po dwóch zdaniach mówię, słuchaj, muszę już iść. Wiecie, że dla mnie relacje, w sensie spotkania z ludźmi, których nie znam, nie są wcale łatwe. No, ale bardzo się cieszę z każdego i z każdej z Was. Proszę, miejcie takie przekonanie zawsze i nigdy nie myślcie, że jest inaczej. Kochani, tyle wstępu. Wystarczy już, bo i tak długo. Czołóweczka i robimy historię. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Marysi, co w Melinie mieszkała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie Was zapraszam na dzisiejszą historię. Z góry uprzedzam, będzie to trudna historia, jak to napisała autorka. No ilość rzeczywiście udręk i cierpienia w jej życiu nie jest mała, żeby nie powiedzieć bardzo duża. Bardzo piękna historia, bardzo ciekawa historia. No posłuchajcie po prostu. Ojcze Adamie, od momentu, gdy zacząłem słuchać historii potłuczonych nosi mnie, by opowiedzieć swoją. Nie robiłam tego, gdyż z żywota mego, które jest pasmem udręk i cierpienia, trudno wybrać jedną historię. Mam życiorys, który napisałem na terapię, ale po zapełnieniu 18 kartek po dwóch stronach, tak wiem, to jest cytat z przyjaciół, front and back, doczłapałem się ledwie do czasu gimnazjum, czyli do 14 roku życia, a miałem wtedy 27 lat. Na pożegnanie podstawowej grupy terapeutycznej, na której zmagam się z uzależnieniem od alkoholu, napisałem historię swego uzależnienia w pakiecie premium, czyli ze swoim wierszem. Mam dobrą pamięć, lub jak swego czasu odkryłam w wieku 4 lat, odcięłam się całkiem od odczuwania. Rejestruję wydarzenia, nie angażując się w nie emocjonalnie jak twardy dysk albo jak taśma w kasecie VHS. Utrudnia mi to relacje z ludźmi, a z Panem Bogiem to już w ogóle. Kiedy miałam 4 latka, byłam świadkiem pierwszej próby samobójczej mojej mamy. 4 latka. Pamiętam zakrwawioną rękę wystawioną przez drzwi łazienki i na prędce owijaną ręcznikiem przez ojca, który równocześnie uśmiechał się do mnie, jakby mówił: nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. A mama wyła z fizycznego i psychicznego bólu. W wieku 19 lat poznała pierwszego męża i począł się mój najstarszy brat Rafał. Tu wiele szczegółów jest mi nieznanych. Nie wiem, czy mieszkała u swojej mamy, czy u teściowej. Pracowała fizycznie bardzo ciężko. Tam poznała mojego ojca. Zamieszkała u niego, począł się mój drugi brat Marek, potem ja, Rymoklejka, bo tak się będę nazywać. Przez cały ten czas ojciec nadużywał alkoholu i bił mamę. Do tego stopnia, że urodziłam się przedwcześnie, bo mama została pobita tak dotkliwie, że pękło jej łożysko. Potem mama umarła. 2 lata chorowała, jej organizm był tak wyniszczony, że pokonała ją sepsa, gdy miała 46 lat, a mi świat się zawalił. W dniu śmierci mamy byłam na wakacjach po ukończonym 1 roku filologii polskiej na Kulu. Pracowałem w fast foodzie. Rafał przygotowywał się do bycia ojcem, Marek mieszkał gdzieś ze swoją dziewczyną. Mama miała partnera, tak go nazwijmy, który mieszkał z nami przez ostatnich 5 lat. Ojciec nie żył od roku, zapił się w wieku 51 lat. Mieszkaliśmy wszyscy razem, ja, Marek, ojciec, partner, mama, 2 psy i 2 koty. Nauczona wyłączania emocji, przeszłam gładko przez pogrzeb i różne formalności. Problem zaczął się, gdy wróciłam do Lublina. Doznałam przeogromnej pustki. Ktoś by powiedział: Rymoklejko, masz ręce, nogi, jesteś zdrowa, ten koszmar już się skończył, pobiegaj i uśmiechaj, a będzie ci lepiej. No bo niby faktycznie koszmar się skończył, a ja niby byłam wolna, tylko że no właśnie, nie potrafiłem w tej wolności żyć. Bo jak człowiek przez tyle lat żył w patologii, chaosie, wiecznym napięciu, to ten stan rzeczy stawał się dla niego normalny, bezpieczny. Nikt mnie nie pilnował. Miałem poczucie, że nikomu na mnie nie zależy, więc jak przyszedł mi pomysł do głowy, że skoro nie ma mamy, dla której żyłam, którą starałam się chronić, a pod koniec życia się nią opiekowałam, no to jestem już nikomu niepotrzebna. Nie miałem nawet myśli w głowie, że mogę żyć dla siebie. Powyrzucałam wszystkie swoje ubrania, by nie było po mnie żadnego śladu, wzięłam urlop dziekański i pojechałam do domu, bo postanowiłam się zabić. Ale albo nie umiałam tego zrobić, albo nie byłam pewna. Zgłosiłam się na oddział psychiatryczny. Diagnoza: borderline. Przy wypisie dostałam leki, które od razu po wyjściu ze szpitala próbowałam przedawkować, popijając piwem. Było jeszcze gorzej niż przed szpitalem. Nic mnie nie czekało, na studia nie wróciłam, nie miałam też pracy. Mieszkałam w Melinie, w której się wychowywałam, w miejscu, gdzie ostatnie lata spędził mój ojciec mający barłóg, w którym robił pod siebie. Wychodziłam z domu szukać budynków, z których można by skoczyć. Zabłąkałam się do 15-piętrowego wieżowca, wypiłam 200 wódki, poczułam rozluźnienie, błogość. Zamiast jednak skakać, położyłam się na klatce schodowej obok sypu na śmieci. Nie, że byłam jakaś nieświadoma czy mocno pijana, po prostu wybrałam sobie ten sposób, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ale ktoś po prostu wezwał policję, sądząc, że to pewnie jakiś ćpun. Panowie policjanci sprowadzili mnie na dół, mówiąc: wracaj do domu, dzieciaku. Do jakiego domu? Potem poleciałam do Francji na miesiąc bez konkretnego powodu. Zostawiłam tam swój bagaż, a w nim wszystkie moje dokumenty. Dlaczego? No bo jak się rzucę pod pędzący samochód, to nikt mnie nigdy nie znajdzie, nie? Nie będą wiedzieć, kim jestem. Jednak się bałam, a jednocześnie była we mnie nadzieja, a może nie dziś, a może wszystko się ułoży. Liczyłam w tym wszystkim na to, że stanie się coś spektakularnego, że nagle będę kimś innym. Wołałam do Pana Boga: weź ode mnie życie, tyle osób by chciało żyć, a ja ten dar marnuję, złożę ci je w ofierze. Lecz potem przyszło mi do głowy: przecież ofiara musi mieć jakąś wartość. Co mi po twoim życiu, skoro nie widzisz w nim nic cennego? Dajesz z tego, co ci zbywa. Nie wiem, czy to było mądre. Muszę się nad tym jeszcze zastanowić. Powiem ci z góry, kochana, to nie było mądre. Pan Bóg tak na pewno nie myślał. Czy wtedy mnie olśniło i kategorycznie zmieniłam swoje życie, a gdzieżby? Wróciłam do Polski, zatrudniłam się jako opiekunka osób starszych. Był alkohol, były leki, było przemieszczanie się bez celu. To się nazywa nałogowa regulacja emocji. No i przyszedł czas, w którym nie będę spała, tylko padała ze zmęczenia. Chodziło o ciężką pracę fizyczną po 16 godzin dziennie. Mieszkałem tam, gdzie pracowałam, więc ten problem miałam z głowy. Mieszkanie socjalne, które miałam dostać, było remontowane. Ogoliłam głowę na łyso. Nic mnie już nie czekało, nie chciałam nikomu się podobać, ani myśleć o sobie inaczej niż... Nie, po prostu w ogóle nie chciałam myśleć. Byłam automatem. To czego jeszcze brakuje? No wiadomo, toksycznego związku z alkoholikiem, któremu pozwoliłam u siebie mieszkać i decydować o sobie. Wyszłam z tego związku z długami, zniszczona, bez jakiegokolwiek poczucia własnej wartości. Bałam się samotności, chwytałam się kogokolwiek, by mieć poczucie, że żyję. To też pozwalałam na wszystko. Na robienie z domu meliny, hobbystyczno-militarno-modelarskiego arsenału. Jak mi się zdarzyło podnieść głos i zaprotestować, że to on mieszka u mnie i dobrze by było, by wziął pod uwagę moje potrzeby, to słyszałam, że to nie jest moje mieszkanie, tylko miasta. W domyśle to on może robić, co mu się podoba, bo mieszkanie jest z jego podatków. Nie chcę tego jakoś rozwijać. Ojciec Adam Szóstak wszak mówił, by byłemu nie poświęcać ani sekundy nawet w modlitwie, bo wtedy karmi się trupa. Bardzo podoba mi się zdanie: skoro martwi się nie żywią, to czemu żywi się martwią? Wyprowadził się na szczęście sam. Ja przez 5 dni nie wychodziłam ze stanu upojenia alkoholowego. Spałam na gołej podłodze, bo zabrał mi nawet materac. I znowu zgłosiłam się do szpitala. Tym razem miałam w sobie więcej decyzyjności i samostanowienia. Tydzień pobytu, leki, terapia. Zdiagnozowano oprócz borderline oczywiście uzależnienie od alkoholu. Chodzę na terapię i widzę, że dużo się zmieniło. Naprawdę zaczęłam doceniać małe rzeczy, że mam gdzie mieszkać, choć czasem mi się śni, że nie mam. Że zmieniam pracę tylko 2 razy w roku, a nie 50 razy w roku. Że mogę iść do sklepu i kupić sobie szafę, albo mogę kupić kocyk w misie, albo szlafrok z bałwankiem Olafem. Że wszystko mogę zrobić, ale mam w sobie taką wolność wypracowaną, że mogę czegoś nie zrobić. Obecnie jestem w związku z intelektualistą i kimś, komu na mnie zależy. Kto mnie rozśmiesza i kupuje pluszowe arbuzy. Kimś, kto się uczy mówić o swoich uczuciach i mi ufa. Jestem szczęśliwa. A gdzie w tym wszystkim Bóg? Zapytacie. Ano szczerze mówiąc, nie wiem. Od dziecka czułam się, tak zwana, w cudzysłowie, natchniona. Lubiłam religię i filmy z Panem Jezusem. W każdą Wielkanoc siedziałam wpatrzona w ekran telewizora. Czytałam bratu opowiadania o świętym Damianie, ale żeby chodzić do kościoła, to tak niespecjalnie. Raz mnie zamknęli w kościele. Byłam przez chwilę w zakonie i doświadczyłam Bożej obecności, ale się przeraziłam. I tyle. Weźcie za mnie się, pomódlcie. A tak w ogóle to pomódlcie się wszyscy za wszystkich. Taka to historia, kochani, tak zakończona. Historia Marysi. To nie jest jej prawdziwe imię i te wszystkie inne imiona, które się tu pojawiły, kochani, zmieniłem. Było tu dużo szczegółów, takich myślę zbyt szczegółowych, więc je pozmieniałem. Kochani, zanim jeszcze powiem dwa słowa o tej historii, chciałbym przeczytać jeszcze jedną historię. Będą dzisiaj dwie historie. Druga jest bardzo krótka, ale druga jest swego rodzaju odpowiedzią, jest swego rodzaju dopełnieniem, które myślę będzie dobrym zestawieniem z tą historią, którą właśnie słyszeliście. Więc proszę posłuchajcie jeszcze jednej krótkiej historii, którą Maria Magdalena do mnie wysłała. Szczęść Boże, Ojcze Adamie. Gdy rozpoczęłam pisać tego maila, chciałam ugryźć tak wiele historii z mojego życia, ale po wysłuchaniu dzisiejszych HP doszłam do wniosku, że napiszę o sytuacji bardziej pozytywnej, gdzie Pan Bóg działał przez moje ręce. W 2016 roku studiowałam w Krakowie, kończyłam studia inżynierskie na jednej z krakowskich technicznych uczelni. Pewnego razu, wracając już z posiadówki na Agiechu, zauważyłam pod słupem z ogłoszeniami przy ulicy Nawojki wymiotującą dziewczynę. Ludzi było dużo, początek wiosny, ale jakoś nikt nie zwrócił na nią uwagę. Podeszłam więc, zapytałam, czy wszystko w porządku. Ta jednak nic nie odpowiadała. Pomyślałam szybko, spróbuję może po angielsku zagadać. Odpowiedziała. Okazało się, że pochodzi z Kanady, ma chłopaka Polaka, jest pierwszy raz w Polsce i pokłóciła się z nim, a ten ją zostawił samą wymiotującą w środku obcego miasta. No, brawo ten chłopak. Kanadyjka nie pamiętała dokładnie, jak nazywa się ulica, gdzie zatrzymała się w Krakowie. Ja taka trochę przerażona. Nie wiedziałam, co z tym wszystkim zrobić. Jeszcze miałam najtańszy telefon z przyciskami, nie żadnego smartfona, czyli byłyśmy bez GPS-u. Podniosłam ją spod tego słupa z myślą, no przecież jej tak kurde nie zostawię samej jeszcze w takim amoku alkoholowym, nie? Ona zaczęła tłumaczyć, co było mniej więcej w okolicy tego miejsca, gdzie miała nocować, ale był to jakiś taki raczej pijacki bełkot. Mózg mi parował od łączenia faktów i kombinowania, co robić dalej. Doszłam do wniosku, że to mieszkanie chyba gdzieś musi być w okolicy Placu Imbramowskiego, czyli na Prądniku Białym. Zagadałam do pierwszej lepszej osoby, która akurat tamtędy przechodziła z prośbą o pokazanie Google Maps. Mniej więcej zorientowałam się, gdzie dokładnie jest ta nieszczęsna ulica, a przy niej bloka w bloku mieszkanie. Usadowiłam dziewczynę na bagażniku mojej starej damki i zaczęłam jechać, ale wpadło mi do głowy, że ona się przecież zaraz przewróci, bo jest wypita, więc zaczęliśmy iść na piechotę. Rozmawiałyśmy trochę. Okazało się nawet, że słuchamy tego samego piosenkarza Bon Ivera i śpiewałyśmy razem jego pierwszorzędny szlagier, czyli Skinny Love. Podczas tego prawie godzinnego spaceru na ten prądnik Kanadyjka wytrzeźwiała. Pod samym blokiem przytuliła mnie tylko i podziękowała. Nie zapytałam się jej nawet o to, jak się nazywa. Potem byłam trochę speszona całą tą sytuacją i nikomu o całym zajściu nie powiedziałam. Serdecznie pozdrawiam, Maria Magdalena. Dziękuję za tą historię, bardzo, bardzo piękną historię. Pani, te dwie historie mi się składają w pewną całość i nie tylko dlatego, że tu jest alkohol i tam jest alkohol, nie? Po pierwsze, Marysiu z pierwszej historii. No rzeczywiście, twoje życie to jest pasmo udręk i cierpienia. Tyle ci się tego nagromadziło w twojej historii, że głowa mała. Marysiu, zakończyłaś takim zdaniem o tym, że gdzie w tym wszystkim Pan Bóg, ano nie wiem. Otóż po pierwsze, Marysiu, On był z tobą, jest z tobą w każdej sekundzie tego wszystkiego, co ci się działo. W każdej sekundzie. Czy go widziałaś, czy nie widziałaś, czy miałaś ochotę na spotkanie z Nim, czy nie? Czy miałaś poczucie, że jesteś całkowicie zostawiona? On tam był tuż przy tobie, był w każdym miejscu. Marysiu, bardzo potrzebujesz Go poszukać. Jak mniemam, wiem oczywiście tylko tyle, co napisałaś w tej historii. Jesteś w terapii, tak? Jesteś na leczeniu też alkoholowym, w sensie w terapii antyalkoholowej, jeżeli tak można powiedzieć. Jesteś teraz, wydaje się, w jakimś sensownym związku. Jak piszesz sama, jesteś szczęśliwa. Za mało. I Marysiu, nie mówię tego, broń Boże, po to, żebyś się poczuła źle, błagam. Mam nadzieję, że tego tak nie rozumiesz. Tylko potrzebujesz jeszcze znaleźć Pana Boga. Takiego Pana Boga, takiego ty i on. Nie Pana Boga, bo zaczniesz po prostu chodzić do kościoła. Nie Pana Boga, bo, nie wiem, zaczniesz paciarz mówić. Marysiu, potrzebujesz Pana Boga, który cię rozczyta, który cię otworzy, który cię odspawa, który sprawi, że te, jak to tak ładnie napisałaś, nie, zamknięte emocje, uczucia, gdzie funkcjonujesz po prostu jak kaseta VHS, która tylko rejestruje wydarzenia, że one wreszcie ożyją. Tak, terapia jest bardzo potrzebna i gdybyś nie napisała, że gdziekolwiek chodzisz, że szukasz pomocy, to bardzo bym cię nakłaniał, żebyś to robiła, ale mam nadzieję, że to robisz. Terapia jest bardzo potrzebna, bo ona pokazuje mechanizmy, pokazuje jak działamy, pokazuje co się w nas dzieje, pokazuje skąd się bierze i tak dalej. Ale uzdrowić może tylko Pan Bóg. Terapia mu w tym pomaga, bo terapia nas otwiera, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy chorzy i proszę cię, idź nim jak najgłębiej. Szukaj dobrych terapeutów. Zadawaj sobie pytanie, czy to, co robisz w terapii, czy to ci pomaga. Jeśli nie, szukaj bardziej, szukaj dalej. Ale bardzo potrzebujesz Pana Boga, który ogniem swoim roztopi te lody, roztopi te głazy, te kamienie, te betony, które różne są w tobie. Tak, rozumiem, że jakieś tam doświadczenie miałaś, tak, ale myślę, że się zgodzimy obydwoje, że to są jakieś takie dziecięce tęsknoty i pragnienia, bardzo piękne i ważne, ale które się nie przeradzają w prawdziwą wiarę. Jesteś niesamowitą osobą, Marysiu. Bardzo pięknie piszesz o tych różnych rzeczach. Widzę w tobie, Marysiu, ogromną wrażliwość, ogromną inteligencję, naprawdę. Widzę w tobie coś niezwykłego. Ta historia jest bardzo, chociaż krótka, chociaż zdania nie są rozwlekłe, nie są emocjonalne, ona jest bardzo w punkt, ona dotyka rzeczy. Ona opisuje tak, jak jest. Marysiu, jesteś niezwykłą osobą. Niezwykłą. Wiem, że całe życie ci mówiło, że jesteś nikomu niepotrzebna i do niczego, ale ja czytając tę historię, chciałbym cię znać. Marysiu, szukaj Pana Boga. On z ciebie wydobędzie te wszystkie niezwykłe rzeczy. Poszukaj, nie wiem skąd jesteś, nie wiem z jakiego jesteś miejsca. Spróbuj się rozejrzeć, czy jesteś jakiś mądry ksiądz, z którym można by pogadać. Nie w tym sensie, żeby był pobożny, tylko mądry, mądry życiowo. Z którym pogadasz, który może ci opowie o Panu Bogu. Marysiu, szukaj go. Marysiu, jak go znajdziesz, to zobaczysz, co on potrafi. Nie to, że oczywiście wszystko nagle w jednym momencie się zmieni, oczywiście, że nie. Ale jeżeli wejdziesz z nim w relację, to on krok po kroku zacznie działać. Natomiast, kochani, do nas, do wszystkich innych, jest ta druga historia. Dziękuję ci, Mario Magdaleno, za to, że zauważyłeś dziewczynę wymiotującą pod latarnią na ulicy Nawojki w Krakowie. Kochani, tego się musimy nauczyć. Wszędzie wokół nas są ludzie, którzy krzyczą o pomoc. I tak, czasem to jest tak ekstremalne, że właśnie, przepraszam za słowo, ale żegają po ulicach, na chodnikach. Ale czasem nie. Czasem to jest tak, jak tutaj napisała też Marysia, nie, że kładą się na schodach, na dachu przy sypie śmieci, bo chcą na siebie uwagę zwrócić. Ale czasem nie. Czasem cierpią w samotności, chowają się przed światem i potem się dziwimy, jak to możliwe, że on popełnił samobójstwo. Otwierajmy oczy, kochani. Zobaczcie, jak napisała Maria Magdalena, nie? W tej drugiej historii. Mimo, że to była wiosna, popołudnie w Krakowie, dużo ludzi, to nikt nie zwrócił uwagi na tą dziewczynę. Chwała Bogu, że tam była właśnie Maria, która zabrała ją na swój rower, potem zrobiła z nią spacer, która razem z Kanadyjką śpiewała po chodnikach. I wiem, że oczywiście nie odmieniła jej życia, ale ją zauważyła. Nie wydarzyłoby się, kochani, mnóstwo tragedii, nie wydarzyłoby się mnóstwo nieszczęść, nie wydarzyłoby się mnóstwo strasznych rzeczy, gdybyśmy tylko otwierali oczy, gdybyśmy nie zamykali oczu na ludzi cierpiących czasem w ogromnej cichości obok nas. I wiem, kochani, że często myślimy, ale to ja jestem tym, który potrzebuje pomocy. I tak, jeżeli potrzebujesz, proszę cię, szukaj jej, wyjdź. Wyjdź z tego ukrycia. Wyjdź z tego zamknięcia. To jest to, co było tak pięknie widać w tej historii pierwszej, nie? W historii Marysi, gdzie ona właśnie chcąc się zabić, szukając różnych miejsc, różnych okoliczności, nie potrafiła wyjść z wołaniem o pomoc taką wprost. Bo często człowiek w takiej sytuacji nie potrafi. Wychodźcie. Nie bójcie się prosić o pomoc. Jeżeli tylko widzicie, że pojawiają się jakieś takie myśli, że robią się ciemne chmury, że po prostu nie widzicie już nadziei, idźcie po pomoc. Wiem, łatwo to mówić. Ale szukajcie pomocy, a do całej reszty proszę, patrzmy, czy ktoś gdzieś nie szuka, bardziej bądź mniej jawnie, tej pomocy. Zabierajmy się spod tych latarni wymiotujących z ulicy Nawojki, bo inaczej, kto nas uratuje? Pan Bóg nas nawzajem do siebie posyła, kochani. Moi drodzy, tyle na dzisiaj w tych dwóch, myślę, bardzo pięknych historiach. Pamiętajcie, Bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Miejcie się proszę najlepiej na świecie, bardzo Was ściskam i błogosławię i do usłyszenia w następnej potłuczonej historii z Bogiem.